Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, у цій порі програма вранішньої катехези до вашої уваги з нами, як завжди, по вівторках у цій порі. Отець Міхал Бернкевич, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Що ж, продовжується цикл програм, присвячених таїнствам. Ми підійшли до одного, можливо, з найцікавіших, хоча, можливо, такої градації немає.
Але дуже цікаве, так, то
але, правда. Так, священство, яку сам Христос установив, ну, як і всі, але от він сам був, якби, першосвященник.
Ну, Ісус Христос є священник.
Да, священник. Єдиний. Тобто тут, якби, ось, а священники, які вже після Христа, це, якби, другий Ісус. От, в особі Христа.
Так, in persona Christi. Mm-hmm. Да, так, така загальна дефініція є така, що священники християнські мають участь в священстві Ісуса Христа. Вони беруть участь, і вони, як диби, тако виповняють то священство, котре Ісус Христос цей час здійснює. Mm-hmm. Бо Ісус Христос здійснює цей час в церкві. То є постійний процес.
Динаміка. Динамічний процес.
Так, процес динамічний. Tego, bo świeczeństwo przede wszystkim służy temu, żeby przedawać tę siłę błogodacji, która lud Boży oświadczuje. To nazywa się świecznik.
Ну що ж, дорогі слухачі, це така відна катехеза, і тому такі відні запитання на початку бувають. А навіщо взагалі священники потрібні? Нагло запитають.
Można byłoby, no, na przykład są takie protestanckie sekty, które mówią, że świeczniki nie potrzebne.
No, sektańskie pytanie.
Sektańskie pytanie. Są tak zwane episkopalne cerkwi, prawda? No. Episkopalna cerkow to jest cerkow, która nie przyznaje świeczniki, co...
A przyznaje jej episkop od razu?
Nie, nie, nie. Episkopalna to znaczy, że ona sama jest episkopem, to znaczy. Każdy член tej cerkwi ma władzę świeczniki.
Bezpośrednio.
Bezpośrednio. A cia, koniecznie, jest
ci... No, zručno, mabuć.
Da. Zručno. A, niektórzy mówią, nas Duch Święty wdachnawił i ми з'являємося.
Навіщо до когось іти комусь, да, якщо ти
зачем
сам?
Зачем не потрібні посередники, правда?
А навіщо, так, да, отже. Ця теза може сподобатись багатьом.
Тут є таке, то є сложне питання, правда? Але перше питання виникає того, що така є потреба люди, така є потрібність людей. Люди потребують священників. Такі прості причини, що...
природне прагнення людини, так? Да?
Так, знайти когось, хто буде посередником від твоєго імені, правда? Mm-hmm. То є то, що ми називаємо природною або естественною релігіозності, природною релігіозності, то є та потрібність, щоб знайти посередника між мною, а кимсь, котрий є поза мною, котрий управляє всім цим світом і з котрим я хочу мати контакт, щоб забезпечити своє майбутнє. То значить з Богом. І зараз так, я можу то робити безпосередньо, але я не завжди маю час на то. Да? Мені треба зайнятися другими справами, другими речами, мені треба захищати свою родину, мені треба годувати мою родину, заробляти на мою родину. Я не маю часу, щоб бути посередником. Бо щоб бути посередником, щоб жертвувати, ну, то треба на то трошечки більше часу посвятити. І тут є така завжди тенденція, щоб знайти когось, котрий я буду віддавати частину своїх доходів, правда, до того, щоб він від мого імені представляв перед Богом мої просьби. Бо я не маю на то часу.
Це смиренно сказати, що я не маю на то часу.
Ну,
що люди думають, що на це часу багато і може і не треба.
Так що тутай та форма певного священства, котре реалізується, воно як диби цей час впливає на наш підхід до священників. Вони служителі культу. І в цей момент мене звільняють від того, щоб я був тим, котрий нав'язує контакт з Богом. Mm-hmm. Є теж своєго роду леніство. Леніство, котре ми маємо, ми чуємо. Так що тут Tutaj jest to taki pewien stereotyp. Zrozumiałem słowo stereotyp. Stereotyp Pithodu. Chyba najbliższo rozprostraniony w Sidomiści. Nawet katoliki czy chrześcijan, że traktuje świeczennika jako pewnego wybrannika, który jest wybrany do tego, żeby od mego imieni zastupał się przed Bogiem i żeby Boga w jakiś tam sposób umalał i u niego zawsze próbował znajty dostateczną siłę do tego, żeby Bóg realizował moje plany, moje projekty. Ja gotowy jest pożertwować. I w tym momencie my rozumiemy na przykład cały Wielki Zawiet, który był zawietą, w którym świeczennik miał proste i jasne zadaczu. On był w różny sposób wybrany. Albo to było pokolenie, prawda?
Lewitów,
prawda? Służycieli chramu. Oni nie otrzymali swojej ziemi, nie otrzymali swojej czastyny abytowanej ziemi, ale za to byli utrzymywani, czy jest drugie kolina, tych 12 kolin Izraela. Oni byli zobowiązani utrzymywać lewitów. Czemu lewity byli postawieni jako ci, którzy mali służyty Bogowi. To był wybór Boga. On wybrał sobie tych. To, że tutaj mamy pewne echo poklikania, prawda? Że nie wsi mogą być sobie. Nie ten, kto sobie zachoczy, może być świeczennikiem, ale może być świeczennikiem ten, albo służycielem tego, który Bóg wybierze. Tak samo jak był Mojsej i był Aaron, prawda? Mojsej był ważdziom, on też miał pewne formy świeczeństwa, ale głównym świeczennikiem był jego brat, Aaron. I to też był wybór Boga, prawda? Bo sam Mojsej mówił, ja nie sposobny, żeby być świeczennikiem, ja zajakajus, prawda? Ja nie mogę mówić w sposób płynny. No, nie przeżywaj. Tu też jest pokazany taki duży ranny moment. Jak mówię, to ja będę mówić teraz przez ciebie, twój brat będzie mówić o twojej imieniu i twój brat będzie przedstawiać. Chociaż ja bym baczył, może ten świeczennik nie jest doskonały, prawda? Bo kiedy przyszła wypróbowanie, Mojsej poszedł na górę Synaj, żeby przyjąć Boży zakon, to ktoś to zjął Aaron? Aaron, świeczennik, co zjął? Zjął kult idolopokłonników, prawda? Działający złotowo tielca i którym naród pokłonił się. On jak gdyby poddał się presji narodowi. I ta presja narodu na świeczennika zawsze jest. Do сьогодня zresztą.
To świeczennik ma zawsze perspektywę, niezawidną. Zamiast Boga zlepiti.
Maje. Ale najczęściej bywa przymuszony. Bo świeczennik jakby nie było, jest służycielem. Jeśli naród chce, żeby świeczennik służył temu Bogu, to będzie służyć temu. Jeśli chce drugiemu, no cóż, буде людиною, яка загаситься на буде згідна з волею народу, так як політик, правда? Так було, наприклад, з Саулем. Саулем, який був королем, вибраний, перший король, Богом посвячений, що був королем Ізраїля. І він тут втручився в справи священницькі. Бо Бог сказав, що треба все добре здобити в війні посвятити Богові. A Saul zaczynał pod wlianiem narodu, zaczynał być niewinny Bogu, niewinny jego zakonu i zaczynał dla dobra narodu, czyli konformistyczny sposób służaczy temu narodowi, nie oddał pełnej żertwy Bogowi, tylko narodowi czastynu i czesce był jak gdyby witkinuty Bogom. Nie był błogosławiony, bo nie wykonał woli Bożej. A jak w tamtych czasach Karol, to, że był ustanowiony z woli Boga. Z woli Boga. To jest rol Karola. Tak że tutaj mamy te dżerela świeczeństwa duże różne. Trzeba pamiętać, że świeczeństwo w Wielkim Zawiecie także formowało się pod wpływem świeczeństwa religii czużych, które były w narodach okrużających Izrael. Trzeba pamiętać, że w każdych narodach byli świeczenniki, to różne jest świeczenniki, które różne formy spełniali. I tutaj Izrael nie był kraszczem. Potem mówiłem, to, że zachęciłem mieć takich świeczenników, Bóg dał im takich świeczenników. Ale on jak gdyby cały czas to świeczeństwo oczyszczał. Так що то священництво Ветхого Завету, причина, для чого може бути священник, виникає з факту, що людина потребує священника, тому що вона зустрічається з дійсністю, яка перевищує її, правда? З дійсністю, яка вимагає, ми то говоримо часами, певного Божого страху, бояться. Людина боїться своєї природи. Боїться тієї сили, яка має владу над його життям, над його долю, яка може впливати на то життя, впливати на ту долю. І втеді появляється найбільш така проста форма відносин з Богом, яка опирається на страху. Ten Бог сотворив цей світ, ten Бог сотворив мене. Я не знаю до кінця, що він очікує від мене. Найчастіше очікує виконання якогось закону, але за чим виконує то, це від мене вимагає, я не знаю вже до кінця. Яка є мета того Бога? Щоб тільки показувати, що він є великий, потужний і так далі. То є таке трошечки таке теоцентричне трактування того всього. Але опираючись наше відношення з Богом на страху, теж є конечність, щоб священника встановити. Ніхто не бере на себе цей страх, а я буду свободен. Правда? І тому появляється ten tremendum, to znaczy to jest ten strach, to jest po latyńskim mówiąc tremendum. Tremendum jako pierwsza forma naszych wynoszeń z Bogiem. Forma, która opiera się na strachu. Której my chcemy, żeby Bóg nam błogosławił, ale Bóg wymaga od nas, na przykład moralnego życia, żeby my byli ludźmi, którzy czują, jak on mi pomaga, jak on mnie błogosławi. Ja czuję to. Ja otrzymuję wtedy, w tej momencie, jak gdyby zarpłatu za to, co ja zrobił. Ja moralno sobie wiedu, nie grzeszę, w ten sposób taki nachalny, prawda? I wtedy Bóg mi na to odpowiadaje, dający mi wszystkie potrzebne błogodacje. Ale to jest niebezpieka taka, że my rozdzielają wtedy tę pamięć, to, co boskie od tego, co ludzkie, prawda? Jest i tworzyca sfera sakrum i sfera profanum. A już w Wietkom Zawiecie Bóg mówił, bądźcie świętymi tak, jak ja jestem święty. I tego już nie mogli zrozumieć tamte narody. Jak to? Nas tutaj Boże cały czas zaprosi, żeby my żertwowali, żeby my malili do Tebe. Co oznacza ta molitwa? Ta molitwa oznacza, że ja żertwuję swój czas, stawiam konkretnego człowieka, na którego ja opłaciwaję, ja sadzierzę, żeby ja utrzymuję tę ludynę, żeby ona postyjno moliła. Ja staję świaśnieniką takim bubnom buddyjskim. Jest taka forma buddyjskiej molitwy, prawda? Buddyjskie, tak. To jest buben, na którym jest napisane wszystkie modlitwy, prawda? I jest taka wiara, że jak ten buben krótica, to te modlitwy cały czas zanosiąca do Boga, prawda? Jest jeszcze nie staje się takim bubnom, które trzeba poruszyć, prawda? Czym poruszajemy? Naszymi pożertwowaniami, tym, że my żertwujemy na niego. I to jest te powitria, prawda? Te żertwy, które tego świaśnienika czyniać takim przekaznikom modlitw. On to rozumie, on to dużo dobrze rozbiera się w tym, znaje, jakie modlitwy, kiedy trzeba mówić. Ja w tym w zachali nie rozbieraj się. I to stworzenie sakrum i profanum powoduje właśnie to takie pewne niedorozumienia, że my zaczynamy bać się Boga, a kiedy boimy się Boga, nasze spiłkowanie z Bogiem może być tylko do pewnego momentu. Nie może być już tak intymnym, tak głębokim, jak o tym mówi mówić chrześcijaństwo. I tutaj ta tendencja zawsze jest. Zawsze jest. Można сказати, że jak gdyby to jest, jeśli ludyna jest niewierująca, w ogóle nie zna Boga i wiery niejakiej nie otrzymała, to ta ludyna otrzymuje pewien wnętrzny taki podsztoloch do tego, żeby zawsze odpowiedzieć sobie na pytania, kto mnoju uprawiaje i kto jest tym, od którego zależy moje życie, prawda? I co robi ty, żeby ja mógł mieć jakiś kontakt z tą osobą. W tym wypadku, jak gdyby jest cały czas pytanie o Boga. Cały czas pytanie o Boga. To każda filozofia o tym mówi. To staje się pytanie o przyczynę mojego istnienia, prawda? To jest właśnie protologia. Protologia to jest nauczanie pro początki. Kto mnie stworzył, czemu stworzył, za czym ten świat zagali istnieje i jakie prawila w tym świecie najważniejsze, kto tym światem uprawia i tak dalej. I kiedy jest ta protologia, stawiałem te pierwsze pytania, je pojawia się pierwsza forma spiłkowania. Taka forma prymitywnego świadczeństwa, którym kogoś wyznaczajemy albo kogoś wybierajemy. Ten ktoś jest zgodny, on tam żertwuje sobie w jakiś tam sposób. Może on sam osobisty nawet żertwuje sobie. Nawet może żertować sobie w celibacie, prawda? Że on jak gdyby wydrykaje sobie od rodziny, od tego, żeby mieć normalną, zwyczajną rodzinę, a staje się ludziną, która całkowicie jest zależna od tych, którzy jego utrzymują. Utrzymują na to, żeby on był przedstawnikiem przed Bogiem. To jest ta pierwsza forma świadczeństwa, która w jakimś tam zmysle to, że realizuje się w świadczeństwie katolików, ale jest to forma, która jest tylko jak gdyby takim początkiem. Jest to takie dalekie echo. Jak gdyby Gospodź nas zaprosił do tego, żeby my jednak wchodzili w pewien rozwitok, prawda? I nasze wnoszenie z Bogiem to, że mieniali się. Żeby z tego strachu, jakim jest tremendum, strachu przed potężnością Boga, przed jego wszechmogutnością, jednak przechodzili do drugiej formy strachu, która nazywa się tremens fascinans. Tremendum fascinans, czyli strach, który tebe przywlekaje. Jest to troszeczkę paradoksalne, jak może być strach, który cię przywlekaje, ale zaczynajesz odkrywać w Bogu pewne cierty, które mogą być dla ciebie pozytywne w sposób taki dużo głębszy, takim spiłkowaniem osobistym. I tu już mamy w Wietkom Zawiecie, kiedy zaczynające jak gdyby modlitwy do Boga, którym tutaj baczymy w psalmach Dawida na przykład, którym Bóg jest pewną osobą, która wysłuchuje twojego, która nie jest bajdusza przed twoim strażdaniem, nie jest bajdusza przed twoim przeżywaniami, do której ty możesz zwiertać się jak do osoby, jak do swojego ojca na przykład. I ty możesz mówić jemu o swoich strachach, o swoich strażdaniach. Dla mnie tutaj takim cudownym psalmem jest ten psalm 22, który mówi: Boże mój Boże, czemu ty ostawił mnie, prawda? Eloi, Eloi, lama sabachthani. To, że Jezus Chrystus modlił się na Chrystii. Jest to psalm ludyny, która mówi o swoim nieszczęściu. Mówi o swoim uniżeniu, o tym, że sfora psów mnie okrużyła, prawda? Że nawet przyjaciel na mnie swoją piatu naprawiaje, prawda? Że ty ostawieni, zradzeni wsimi. Jest to taki bardzo egzystencjalny żal, lament nad moją dzisność, nad moją egzystencją. I tutaj już pojawia się zupełnie druga forma odnoszeń do Boga. Jeszcze jest element światłości niedotorkanej dla profanum, prawda? Czyli mamy chram jerozolimski, i mamy w tym chramie jerozolimskim miejsce świętych świętych, do którego może wejść raz w rok tylko świecennik i to wyznaczony świecennik. I to jest ten element, który jeszcze pokazuje, że Bóg jest daleki. Ale z drugiej strony do tego Boga możesz już zwiertać się ze swoimi problemami, ze swoimi kłopotami. I psalmy tutaj najbliższo to pokazują. Bóg przestaje być tylko jakąś siłą bezmyślną, albo może oczyń rozumną, ale która nie chce mieć nijakiej wnoszeń ze mną, ale Bóg staje się tym, którego ty zaczynasz baczyć, jako tego, który tebie wysłuchuje, który tebie rozumie. Zaczyna się przechodzić jak gdyby takie pytanie, że jest pewien zmysł w tym, że Gospodź mnie stworzył, prawda, i dał mnie takie życie, jakie dał, że dla mnie na przykład zmysłem mojej życia jest etowo Boga rozumity, z tym Bogiem spiłkowaty się, etowo Boga czuty. I tutaj pojawia się właśnie to, że to jest jak gdyby też element tego formowania narodu wybranego do tego, żeby mógł przejść do głębokiej relacji z Bogiem. I tutaj zmieniające także i świadczeństwo. Świadczeństwo, świadczeniki stają się na pewnym etapie historii Izraela nie tylko tymi, którzy żertwują, te żertwy składają przed Bogiem, ale stają się wczytelami. Pojawia się element tego rabbi, prawda? Tego wczyciela, który przychodzi, który nawczaje, który przybliża, który można pochoworić, można dyskutować, można pytać, co robić w swoim życiu i tak dalej. Pojawia się proroki. Proroki, o których mówi się już jasno i prosto, że oni ludzie, którzy są wdachnowieni Bogiem. Czyli otrzymali od Boga osobliwą siłę, władzę, objaśniania dziejstności, której znajduje się, ale także baczenia majbutniego. I proroki, które prorokują, że przyjdzie wysłannik Boży, który będzie Mesija, który będzie samym głównym, wielkim wождем, nie tylko wождем, bo to, że będzie świadczeniem. Będzie głównym świadczeniem Mesija. Jak gdyby Mesija, który zjednuje w sobie z jednej strony posrednika między Bogiem i ludźmi, a z drugiej strony tego ludzkiego takiego wождя, który ma cały naród poprowadzić do перемоги, do wyzwolenia, do tego, żeby cały naród był narodem. I tutaj pojawia się ta taka pewna forma, która potem wyraża się w księgach mądrości, albo w tak zwanych poetycznych księgach Świętego Pisania, które są pisne księgi. Są księgi, które już jest to piąty, czwarty wiek do narodzenia Jezusa Chrystusa, czyli 400-500 lat przed czasem, czy przed godziną nowej epoki. I tutaj proroki też mają sobie pokazują pewien element świadczeństwa nowej. Bo świadczeniki, to prawda, byli tymi, którzy nauczali zakonu. Faryzeje tutaj jawiają się pewnym takim elementem tego świadczeństwa, którym pokazuje nam wczyciela, tego wczyciela, który ma tutaj pokazać zakon i sposób, jak ten zakon wykonać najkraszcze, żeby podobać się Bogu, żeby zabezpieczyć sobie Boże błogosławienie. Czyli jest to pewne jak gdyby prodążenie tego tradycyjnego świadczeństwa, ale już w takiej formie troszeczkę bliż konkretnej. Oni są tymi, którzy objaśniają, czyli wprowadzają cały naród do bliż głębokiego takiego rozumienia cerkwi. Bo naród izraelski, trzeba pamiętać, on także był narodem, który otrzymał od Boga też misję świadczenicką. To był naród, który był poklikany do tego, żeby przedstawiać ludztwo przed Bogiem. Tej naród wybranej. Moja własność, to oni tak mówią, Bóg o tym narodzie. I tak mają w ciemu ten element i w tym zrozumieć swoją rolę, rozumieć, że zachowywać zakon Boży, my jak gdyby sposób przedstawiamy Boga, ludztwo przed Bogiem, swoim sposobem i swoimi tradycjami, swoim świadkowaniem, swoim wynoszeniem do Boga. I do tej formy pewnego nauczania zakonu dochodzi jeszcze forma prorocka. I tutaj pojawiają się proroki. Zobaczmy, proroki pojawiają się dostatecznie pisno. Pojawiają się, to jest siódmy wiek, carstwo, proroki pojawiają się już za czasów cara Dawida, cara Saula. Mamy tutaj Samuela, pierwszego proroka, który niejako proroczestwa nie stawił, ale w swoich wynoszeniach ze swoimi karalami on pokazywał jasno, że Bóg predał mnie jakąś władzę. Mamy także proroki za czasów wdachnawionych człowieków, mamy za czasów to, że i Mojsieja, prawda? Kiedy tam mamy, że pasował Bóg swojego ducha i tam 70 człowieków było tym duchem ogarnieni i oni zaczęli prorokować. A dwóch było poza obozem, poza i to, że mieli prorockiego ducha i wszyscy go gawarili, że jeśli oni nie byli w światłym miejscu, to nie można ich nazwać prorokami i wtedy Bóg to objaśniaje. Także Bóg wchodzi i objawia się konkretnym osobom, wchodzi w kontakt, czyli przestaje już być tylko tym jakimś wielką siłą, która otworzyła najcy świt, ale staje się jednocześnie pewnym podmiotem twojego spiłkowania. Staje się kimś, z którym można rozmawiać, z którym można spiłkować się. I tutaj jest rzecz duże ważliwa. Tak smotrać na historię spasienia, baczymy, że to i świadomość narodu wybranego jako narodu świaścienickiego, bo tak nazwany jest to, że ten naród świaścienicki, czyli naród świaścienników, весь naród, nie tylko wybrany je, ale w tym narodzie jest ci, który jest osobliwy sposób przeznaczony do tego, żeby wykonywać rolę, która jest rolę kultową, kult. To znaczy wydawać cześć temu Bogu. To jest dużo ważliwe, bo to organizuje też życie suspilstwa. Jest ktoś, kto powinien być strażnikiem kultu. Tego, który organizuje prazniki, świata. Tego, który mówi, jak to robić. Który napomina, co trzeba robić. Który mówi, jakie najważniejsze usłowia do najbliższych dostojnego wydania, poszany temu Bogu, którym tak bardzo my zawdzięczujemy. To jest ten, który także pomagaje, żeby też dziękować postojno, bo my jako naród bywamy ludźmi, którzy zabywają to betom. I tutaj jest forma pewna świaszczeńska do tego, żeby zgadować, postojno zgadować. I to jest zadacza świaszczeńników. Żeby ten naród swojemu suspilnemu przeżywaniu stawiał Boga na ważnym miejscu, na najważniejszym miejscu. To jest zadacza świaścienników. I tak mają też w prymitywnych religiach, prawda? Zawsze mają wождя plemieni i mają kogo? Szamana, prawda? Czyli mają tutaj i trzeba pamiętać, że na przykład władza wождя dużo silno jest związana z szamanem i dużo często szaman jest tym, który wyryszuje, kto ma być wождем, a kto nie. Także tutaj to zjednania władzy i religijnej władzy jest tak stara, jak stare jest ludztwo, można tak skazać. Nie wiem, czy mamy świaścienika też jako szamana, można skazać, który w jakiś tam sposób wlija na władzę i mówi, co w tym suspilstwie, jaki zakon jest sprawdzny, a jaki nie jest sprawdzny. I tutaj jest zawsze odwoływanie się do woli Boga, który w jaki sposób można poczuć, kiedy jest ludyną, która w sposób osobliwy jest obdarowana darem spiłkowania z Bogiem. Tutaj mamy worożki, tutaj mamy właśnie szamanów, tutaj mamy jakieś tam proroczyskie żinki typu Pytia, prawda, typu Kassandra. W mitologii greckiej i w różnych drugich mitologiach. Jest zawsze ludyna obdarowana. No i mają proroki, w ten sposób osobliwie obdarowani, którzy byli posłani do Boga, żeby temu narodowi dopomagać wejść na nowy etap spiłkowania z Bogiem, który jest etapem nie tylko żertownego kultu, ale także pojawia się nowa forma kultu, jaką jest wspominanie i nauczanie historii spasienia. To, co pojawiło się nam w czasie izgnania narodu wybranego, w ogóle nie było chramu. Czyli element żertowny jest jak gdyby zaliczony. Bóg nie daje możliwości narodowi żertwować. Nie pozwolił temu narodowi szukać innych form kultu albo organizować sobie innych form kultu, czyli szukać sobie miejsca do żertownika. Tylko Jerozolima jest jedynym miejscem, w którym ta żertwa może być przynoszona. No i to tylko w chramie. Więc pozostaje temu narodowi, i to też pod lianiem proroków, wspominanie i kult historii spasienia. Kult, pojawia się też kult słowa. Pojawia się słowo objawienia Bożego, który też jest ważnym elementem budowania świadomości narodu wybranego od Boga. I też zdaje się, też ten kult słowa, kult objawienia Gospodniego, też elementem dużo ważliwym dla formowania tego narodu. Ten naród zaczynaje zapisywać i szukać w swojej historii wszystkich tych momentów, elementów, w których jest bez jakich sumlini pokazane prisutność Boga. Ten naród zaczyna smotrzeć na swoją historię, na swoje sabycia. Ten naród zaczyna działać taką projekcję z tego, co przeszło, na to, co się chodnia przeszło. Jeśli tam było wyzwolenia z jakiegoś rabstwa, na przykład z egipskiego, szukaj w sobie tych elementów, które zawleca twoim rabstwem, żeby ty też mógł przeżywać to, że samo wyzwolenie, jakie przeżywał cały naród 1000 lat temu nazad. To jest też pokazywanie, jak w historii, w konkretnych sabiciach, jaka jest przyroda Boga. Poznawaty Boga. To jest dużo ważliwe. Żeby ty miał wydnoszenia do Boga, to nie może być tylko taka slipa twoja wira w Boga, który wymagaje od tebie zachowania zakonu i tu będziesz wtedy błogosławiony, ale pokazaty, jaki ten Bóg ma je wydnoszenie do tebe. Że on czuje, że on dumaje na twój temu. Że on nie jest tylko tym, który w sposób, który w zachali nie przyjmuje tebie jako osoby, ale wymachaje tego slipego kultu, bo ty jesteś moim stworzeniem, ja mam władzę pełną nad tobą i to powinien być slipy sposób posłuszny, meni. Ale zaczyna formować się zupełnie nowy sposób myślenia o Bogu. Jako o tym, który tebe rozumie, który tebe z tobą chce zustryczać się, który z tobą chce takoż mieć coś to wspólnego. Boga, który zaczyna formować w tobie głębokie wnętrzną świadomość jego pełnej prisutności w życiu każdej ludyny. To jest forma, no już bliż doskonała. Jak gdyby przygotowywać nas do tego, żeby my w końcu końców przeszli ostatnią barierę, jaka nas wydziela od Boga, to jest barierę zjednania z Bogiem, która dla ludyny Wielkiego Zawietu jest nie do przedstawienia. Tomu tak silno Jewreje protestowali przeciw temu, że Jezus Chrystus nazywał siebie Synem Bożym. Oni sobie nie mogli przedstawić, jak można zjednać w stworzeniu Twórca, prawda? Jak można zjednać te dwie rzeczy? Jak można zabrać potężny z Boga, który ma władzę nad wszystkimi stychiami, zjednaty z małością, słabkością i ograniczonością ludyny. To nie ma nijakich szans, żeby nawet sobie przedstawić wszystko, co Gospodź prezentuje przed nimi. Także tutaj proroki mali ważną rzecz, żeby pokazywać z jednej strony wszystkie nasze pomyłki, a przede wszystkim te momenty, kiedy ludyna zaczynaje być idolopokloniką. Bo wszelkie kulty jazyckich bogów, to jest w końcu końców to, że kulty antropomorficzne. To znaczy, oni wierowali w bogów, którzy dużo napominali ludzi. Ludzie z nadzwyczajnymi zdolnościami. To baczymy przede wszystkim w mitologii greckiej. Wszyscy bogi byli z jednej strony mogucznościami, prawda, ale z drugiej strony ich sposób przeżywania, myślenia, wynoszeń z ludźmi były typowo ludzkie. Zeus był zawisny, Zeus był czasami głupi, Zeus był czasami Hera, była też oczem zazdrosna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te bogi byli bliskie ludziom. Czemu? To muszą mieli czerty charakteru ludzkie. Jedynie Bóg izraelski był Bogiem, który był doskonały. On nie miał nijakiej... I poeta był daleki. Człowiek nie lubi takich bogów. Bo taki Bóg jak gdyby jest niedosiażny. Takiego Boga nie można wzagali. Ale jeśli ten Bóg popatrzy pewne ludzkie czerty charaktera, w ten moment ten Bóg jest tobie bliski, bliższy. I zawsze była ta tendencja do tego, żeby wierować w Boga, który jest bliższy ludzki. Ja wieruję w tego Boga, bo on jest bliższy ludzki. Bo on rozumie jeszcze. Ja bezpłodna, więc mnie potrzebna jest plinys i tomu ja będę pokonać się bohinia Sztarte, bo ona jest pokrowicielką płodności. I tak te idolopoklonstwo zawsze miało swój antropomorfizm, to znaczy formowanie bogów na podobę ludzką. Chociaż to jest ten kult, który znajduje się także i zachodni, ten kult nadzwyczajnych ludzi. To, co my baczymy w komiksach, to, co my baczymy w współczesnej kulturze, prawda? Zawsze jakieś takie paniacje o ludziach, które są nadzwyczajne. No, takimi nadzwyczajnymi ludźmi mogą być na przykład genialni twórcy, genialni художники, genialni kompozytory. Теж вони іноді переживали бачці божественну адорацію. Бо то показана є людина, котра є надзвичайна, котра відрізняється, котра є так геніальна, як Моцарт, котра є геніальна, так як великі художники. І художники іноді ведуть себе як типічні земні боги. І чому вони, наприклад, не мають ніякої пошани для певних стереотипів, для певних традицій людських? Бо хочуть показати, що вони вільні, свободні, що вони мають владу над всякими стереотипами людськими. Тому на Западі зараз, наприклад, дуже є певні форми іскусства, які є, можна сказати, мерзотні, тому що вони унижають страшне християнство. І таких скандалізуючих артистів ми зустрічаємо в Польщі, навіть такі артисти є. Котре, як диби, пересікають і котре, як диби, знищують, як диби, входять в любої табу. І поніжають всі символи християнські, символи релігійні. Чи що показати? Що вони боги. Бо вони це роблять, а Бог їх не наказує. Правда? І це така примітивна форма поставити себе над Богом. Я буду того Бога зневажати, я буду того Бога поніжати, і в цей момент покажу, що я вищий, ніж цей Бог. І це типове ідолопоклонство. Ідолопоклонство, яке є в цьому суспільстві, а серед художників в спосіб особливо об'являється. Так що тут маємо постійну боротьбу і Бога, котрий хоче формувати настільки свідомість цього народу через конкретних священників, через конкретних пророків, показувати всі ті моменти небезпечні. Коли людина перестає бачити правду саме собі, що вона є створена Богом, і починає поклонятись чужим Богом, себе ставляючи на першому місці.
Ну що ж, дякуємо отцю Михайлу Бранкевичу за цю відну катехезу. Продовження за тиждень. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
А віки слава.